Witam ponownie. Wracamy po krótkiej przerwie. Z nami w studiu wyjątkowy gość, Sobiesław Kozłowski, Noble Securities. Witam pana.
Witam. Witam serdecznie.
Proszę państwa, mam tutaj wyjątkowy rekwizyt. Obligacje. Obligacje już dosyć starą, natomiast wciąż pięknie zdobiącą ściany tutaj naszego warszawskiego studia, a właściwie warszawskiego biura. Obligacja jest tu nieprzypadkowo, bo o obligacjach w tym momencie będziemy mówić. Wszystko, co najważniejsze o inwestowaniu w obligacje, taki temat ma wystąpienie Sobiesława Kozłowskiego właśnie w trakcie letniej szkoły giełdowej, projektu współorganizowanego przez Fundację GPW oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. No i właśnie, chciałbym powiedzieć, a właściwie rozpocząć naszą rozmowę, co jest najważniejsze w inwestowaniu w obligacje?
Wydaje mi się, że tak jak w przypadku innych typów inwestycji, najważniejsza jest strategia, czyli założenia inwestycyjne, ponieważ one w dużym stopniu determinują, w którą stronę podążymy i jaki, powiedzmy, segment rynku wybierzemy, jaki horyzont inwestycyjny, no i czy później egzekucję tej strategii i zamknięcie danej inwestycji. Także wydaje mi się, że najważniejsza to jest strategia i oczywiście też w jakim stopniu znajomość rynku czy specyfiki obligacji. Także w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest bardzo proste, a z drugiej strony bardzo trudne. Także wydaje mi się, że strategia, no i szczegóły istotne do realizacji danej strategii.
Ja wiem, że to jest pytanie bardzo proste. Być może niektórzy uznają je za po prostu obrazę, ale no wyjaśnijmy, czym są obligacje dla tych wszystkich widzów, którzy no nie są, powiedzmy, na stałe związani z rynkiem finansów. Ponieważ no myślę, że każdy w momencie, kiedy myślimy o inwestowaniu, myślimy o giełdowym parkiecie, myślimy o tych maklerach krzyczących, kupujących, sprzedających akcje. Natomiast czy rynek obligacji się tak bardzo różni? Czym jest rynek obligacji? Czym są obligacje?
Najprościej to obligacja to jest instrument finansowy stwierdzający, że jeden podmiot jest dłużny innym uczestnikom rynku jakąś daną kwotę pieniędzy. No i w określonych warunkach tę kwotę zwróci w danym okresie za wynagrodzeniem, czyli za odsetki, czy też za kupon wypłacany w okresach ustalonych w warunkach emisji. Najprościej rzecz ujmując, to jest stwierdzenie, że obligacja, że powiedzmy spółka XYZ jest winna daną kwotę i zwróci w danym okresie inwestorowi kwotę, którą pożyczyła, w międzyczasie wypłacając kupony czy odsetki.
Rzeczywiście, znaczy potwierdzamy tutaj, że rynek obligacji i rynek akcji to są dwa zupełnie różne rynki, różne pod wieloma względami. Tutaj rynek akcji, akcje emitowane przez przedsiębiorstwo, możemy kupić część udziałów w danej spółce, część firmy. Z tym wiąże się oczywiście prawo do dywidendy, czyli części zysków wypracowanych w danym okresie, głos na walnym zebraniu, a jakie prawa i obowiązki wiążą się z obligacjami?
Najprościej właśnie to, co chyba dlaczego najczęściej kupowane są obligacje, tak mi się przynajmniej wydaje, to jest właśnie kupon, czyli te odsetki, które powiedzmy w ujęciu kwartalnym bądź też półrocznym spółka wypłaca. Zazwyczaj, jeżeli to jest obligacja o zmiennym kuponie, czyli to jest marża, jest wyliczana na podstawie WIBOR plus 1 czy 2 punkty procentowe, czyli mówiąc po ludzku, jeżeli WIBOR wynosi powiedzmy 3%, marża wynosi 2 punkty procentowe, no to kupon w ujęciu rocznym wynosi 3 plus 2, 5%. Jeżeli nominał obligacji to jest, załóżmy, że 1000 zł, no to 50 zł w ujęciu rocznym to jest kupon. Jeżeli to jest kupon wypłacany częściej, no to już jest to kwota mniejsza, rozbita na, powiedzmy, 2 wypłaty albo 4. Czyli zazwyczaj inwestorzy kupują obligacje właśnie dla odsetek, czy też dla kuponu. Ale z drugiej strony, no, coraz częściej, czy patrząc po przykładzie Europy Zachodniej, no, często ostatnimi czasy mamy obligacje z ujemną rentownością. To oznacza dość nietypową sytuację w ujęciu takim historycznym, że liczy się pewnie zwrot kapitału bardziej niż zwrot na kapitale, czyli inwestorzy wolą odzyskać te 100% czy tam 99,5% niż być może 102%, ale z większym ryzykiem. To tak, powiedzmy, taka dygresja w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Mhm.
Tak, obecna sytuacja, no, nie tylko, wydaje mi się, w Europie, tutaj przykładem, świetnym przykładem jest również Japonia, gdzie rentowności, no, już od dawien dawna obligacji skarbowych, no, oscylują wokół zera. No i teraz pozostaje pytanie, po co kupować papier, który, no, nie daje nam zarobić, a czasem, no, przynosi nam straty na kapitale?
To odpowiedź jest łatwa i trudna. Wydaje mi się, że w środowisku niskich stóp procentowych banków centralnych, czy też niestandardowej polityki banków centralnych i, powiedzmy, w takim ujęciu globalnym, dużej czy płynności, czy nadmiaru płynności, gdy banki centralne niemalże wprost skupują obligacje z rynku, czy właśnie tych pieniędzy jest dużo, to może doświadczyć, że klienci uciekają od gotówki i wolą kupić obligacje, bo to się wydaje bardziej bezpiecznie, chociaż nie stuprocentowo bezpieczne, no bo każdy instrument ma jakieś ryzyko. Czyli suma summarum, wydaje mi się, że jest kupno obligacji, jest z jednej strony ucieczka od pieniądza, a z drugiej strony szukanie właśnie jakiejś takiej w miarę bezpiecznej przystani. W ujęciu światowym to być może są amerykańskie obligacje, ale z drugiej strony też jakby to też właśnie zależy od strategii, w tym sensie, że jeżeli inwestor jest długoterminowy, to być może właśnie ochrona kapitału, czy właśnie ucieczka od pieniądza, ale być może w krótkim terminie, powiedzmy w terminie takim 6-7-miesięcznym, jeżeli rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynosiły 3-2%, a teraz zeszły, załóżmy, że do rejonu 2%, no to spadek o 1-2 punkta procentowego to jest bardzo duży i być może właśnie inwestorzy grali na obniżkę stóp procentowych, być może jedno, być może dwie, czyli 25 albo 50 punktów bazowych, no i to spowodowało, że były obawy o gospodarkę i takie przyciskanie władz monetarnych amerykańskich do właśnie interwencji. No i ci inwestorzy, którzy postawili na wzrost cen obligacji, czyli spadek rentowności, to warto podkreślić, że to jest właśnie taka zależność, no to zarobili duże czy bardzo duże pieniądze w ostatnich 7-8 miesiącach. Także, ale to jest takie spojrzenie krótkoterminowe.
Długoterminowe?
Krótkoterminowe w tym sensie, że 7 miesięcy kupuję, powiedzmy, obligacje za, nie, przykładowo 102% albo tam 101%, inwestuję na 7 miesięcy i, powiedzmy, sprzedaję po 104% przykładowo procent. W tym sensie, że w tym krótkim terminie zarabiam 2 punkty procentowe na wzroście cen obligacji. Przy okazji jeszcze, może, przepraszam, że tak nie daję dojść do słowa, ale póki właśnie tę kwestię zaakcentowałem, obligacje są wyceniane czy kwotowane w procentach.
Dokładnie, to może dziwić. No, może dziwić naszych widzów, tak?
A, okay.
Dlaczego właśnie w procentach? Dlaczego nie w złotówkach, dolarach, euro? Dlaczego w punktach procentowych się właśnie wycenia obligacje?
Wydaje mi się, że to wynika z tego, że są różne nominały obligacji, a systemy transakcyjne lubią jakąś standaryzację i nie zawsze to jest przysłowiowe 100 zł, 1000 zł, czy 10 tysięcy, czy też 100 tysięcy, jak się czasami zdarza na Bondspocie, czy tym rynku takim bardziej międzybankowym. Dlatego też to jest notowania są w procentach. Też być może to wynika z tego, że jeżeli, no, mamy dwie ceny, brudną i czystą, jeżeli właśnie chcemy doliczyć ten kupon, no to właśnie pewnie łatwiej się liczy procenty, dodać procenty, to pewnie łatwiej wtedy wyliczyć rentowność, ale nie wiem, czy to jest taka definicja książkowa, ale tak mi się wydaje intuicyjnie, oceniając rynek obligacji.
Tak, zgadzam się. I tutaj już wchodzimy w taką bardzo, bardzo specjalistyczną nomenklaturę. Cena brudna, cena czysta. Być może tutaj część z naszych widzów już powoli się gubi w tym wszystkim. Czyli podsumujmy, powiedzmy, taką pierwszą część naszej rozmowy, taką podstawową o samych obligacjach. Z obligacjami wiąże się przede wszystkim kupon, który jest...
Kupon, który jest wypłacany.
To jest wypłata gdzieś tam co okres, bo może być wypłacana co miesiąc, może być wypłacana co kwartał, co rocznie.
Nie wiem, czy co miesiąc, tak się nie to może rzadko, ale często relatywnie.
W rynku amerykańskim? Nie bardzo.
A, okej, okay, to moja specyfika polega, że ja właśnie niestety na rynek polski. No właśnie, to jest też właśnie kwestia tej strategii, bo być może ktoś będzie preferował obligacje na rynku niepolskim. Polskim, czy europejskim, czy amerykańskim, a być może ktoś będzie preferował obligacje na rynku polskim. Jeżeli pewnie ktoś będzie szukał obligacji z ratingiem, czyli powiedzmy bezpieczniejszych, tak. Wystandaryzowanych, no to pewnie z ratingiem, no to pewnie rynek europejski, czy też globalny. A jeżeli obligacje polskie, no to już jakby polska specyfika, czy polski rynek. To, co bym zaakcentował, to rzeczywiście u nas kupon jest wypłacany, czy rzeczywiście na polskim rynku, czy obligacje notowane na kataliście zazwyczaj mają kupon wypłacany w częstotliwości kwartalnej bądź też półrocznej. Chociaż, też żeby dodać gwoli ścisłości, mogą być obligacje dyskontowe, w tym sensie, że obligacja, załóżmy, że nominał to jest 1000 zł, a kupujemy tą obligację, czy płacimy, opłacamy zapis na 990 zł, no i po okresie właśnie życia tej obligacji dostajemy z powrotem 1000 zł. Także to nie jest tak, że w 100% zawsze są obligacje kuponowe, bo mogą być dyskontowe, no a to już jest, powiedzmy, jakiś tam mniejszy czy odcinek tego rynku, jeżeli chodzi o obligacje.
O obligacjach będzie mowa jutro w trakcie webinaru edukacyjnego w ramach Letniej Szkoły Giełdowej. Godzina 14, 31 lipca. Wówczas tutaj pan Sobiesław
z całą
pewnością wyjaśni wszystkie wątpliwości. Bo tak patrzę powoli po zegarek i wydaje się, że patrzę powoli na zegarek i wydaje się, że tutaj temat obligacji moglibyśmy ciągnąć przez jeszcze kolejne dobre kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset minut. No niestety tyle czasu antenowego nie mamy, zatem zapytam, skąd w ogóle postrzeganie rynku obligacji jako tego rynku bezpiecznego, jako bezpiecznej przystani na rynkach finansowych, bowiem no, czy obligacje rzeczywiście są bezpiecznymi papierami, pozbawionymi ryzyka?
Nie ma zysku bez ryzyka, nawet obligacje skarbowe mają jakiś sobie faktor ryzyka. I państwa co ileś lat, można powiedzieć, bankrutują, nawet Stany, nie wprost, ale zbankrutowały, wydaje mi się, na początku XX wieku. Także to trzeba brać pod uwagę w takim, powiedzmy, w horyzoncie stąd do wieczności, czy swojego życia, że no, to nie jest instrument z zerowym ryzykiem. Przy czym, co do zasady, jeżeli nic złego się nie dzieje, no to ta zmienność jest ograniczona, czy płynność może być na niektórych emisjach, czy jest zazwyczaj niska. Na tych dużych, czy mega dużych, czy bardzo dużych emisjach z kilkuset milionów złotowych, tam płynność jest kwotowo większa. Jeżeli chodzi o wartość emisji, być może też jest zbliżona do tych małych, kilkudziesięciu milionowych. I dlatego też, jakby odpowiedzią na, jeżeli są inwestorzy, którzy preferują, a wydaje się, że prawie każdy inwestor dobrze miałby większy czy mniejszy portfel obligacji, bo dywersyfikacja sprzyja zyskom, co pokazują ostatnie miesiące. Nawet w Polsce, w tym sensie, że te rentowności obligacji na 10-letnich też spadły do 2%, także można było nieoczekiwanie relatywnie sporo zrobić na obligacjach. Przy czym Wydaje mi się, że dobrze mieć pewną dywersyfikację tego portfela obligacyjnego, co też nie jest proste. A dlaczego? No, jeżeli ktoś ma w portfelu obligację, która jedną tylko obligację i załóżmy, że ona by spadła o 10%, czyli ze 100% spadłaby do 90%, to żeby odrobić tę stratę, to ta obligacja musiałaby wzrosnąć trochę ponad 11%, czyli to już jest sporo, jeżeli chodzi o obligacje. No a im tym mocniejszy spadek, tym większy potrzebny wzrost do odrobienia tej straty. W przypadku dywersyfikacji ten potrzebny wzrost wartości całego portfela do wyjścia na powiedzmy to przysłowie o zero nie musi być taki duży. Też oczywiście edukacja i zdobywanie wiedzy o rynku obligacji może być procesem wydłużonym w czasie i może być takim procesem wymagającym. Dlatego wydaje mi się, żeby tutaj zwiększyć swoje szanse, to ja bym rekomendował dywersyfikację. Jaka jest optymalna? To zależy od zgromadzonych środków, od wiedzy i czasu, który możemy poświęcić. Bo inne jest podejście osoby, która, a może i nie, ale wydaje mi się, że może być inna osoba, która powiedzmy na bieżąco monitoruje ten rynek i potrafi relatywnie szybko podjąć decyzję, żeby zmniejszyć ryzyko na przykład. A pewnie inna jest strategia osoby, która ma relatywnie niewielkie środki albo bardzo duże, ale ma mało czasu i po prostu nie ma tej zwinności czy szybkości, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Ale wydaje mi się, że nie więcej jedna obligacja, nie więcej niż 10%, a może nawet nie więcej niż 5%, to jest już powiedzmy tego portfela obligacyjnego, to już jest jakieś sensowne podejście, przy czym jeżeli ktoś załóżmy miałby kapitał rzędu załóżmy 100 tysięcy złotych, no to by oznaczało, że nie więcej niż 5 tysięcy na jedną serię obligacji, to też nie jest tak łatwo zbudować taki portfel.
Niska zmienność, niskie ryzyko, chociaż ryzyko istnieje, tak jak już sobie ustaliliśmy. No i wydaje się, że całkiem szeroki wachlarz wyboru. Czy obligacje są przykładem instrumentu, czy papieru wartościowego dla każdego, dla laika również?
To, co powiedziałem na początku, to jest wybór strategii w zależności od właśnie różnych parametrów. Tym jednym chyba jest istotnych jest ilość czasu, który możemy poświęcić i ilość wiedzy, którą mamy. Jeżeli mamy niewielką wiedzę i nie mamy niewiele czasu, to chyba lepiej szukać informacji, czy to właśnie w domu maklerskim, czy to być może po znajomych, czy być może w internecie o danym emitencie, jeżeli ktoś ma wiedzę, czas, ale jeżeli ktoś nie ma tej wiedzy, to być może lepiej tutaj powiedzmy przez właśnie dom maklerski albo przez fundusz znaleźć coś, co by odpowiadało właśnie własnym preferencjom. Strategii jest dużo, przy czym no, trzeba sobie określić, każdy inwestor wydaje mi się dobrze jakby określił swoje silne i słabe strony i też tą strategię dopasował do własnych preferencji.
Zatem, no właśnie, z jednej strony wydaje mi się, że tak, że rynek obligacji jest taki, powiedzmy, foolproof, tak, że większość z nas sobie doskonale na nim poradzi, chociaż no nie zawsze. No niektóre serie obligacji, niektórzy emitenci nie są, powiedzmy, najlepszym przykładem bezpieczeństwa, niskiego ryzyka. Gdzie możemy szukać informacji właśnie o emitentach, o kolejnych seriach obligacji? Gdzie w ogóle szukać okazji inwestycyjnych na rynku obligacji?
Najprościej to, jeżeli chodzi o informacje o emitencie, no to albo u źródła, czyli w domu maklerskim, albo na stronie GPW Catalyst i tam są informacje, czy memoranda informacyjne i bardziej szczegółowe informacje. Y, Przy czym właśnie ta odpowiedź to tak jak z tymi prospektorami, czy prospektami emisyjnymi w przypadku akcji, czy memorandami informacyjnymi w przypadku obligacji, że zazwyczaj inwestorzy tam zaglądają, kiedy coś jest nie tak, a wydaje się, że dobrze jest tą pracę odrobić najpierw, czyli przed zakupem obligacji wiedzieć, ok, to jest taki emitent w takiej niszy rynkowej, czy na takim rynku i powiedzmy to stanowi powiedzmy, 5% mojego portfela obligacyjnego. Wtedy jest, wydaje mi się, to ryzyko bardziej zarządzalne, czy zarządzone, bo chyba nie o to chodzi, żeby w ogóle unikać ryzyka, tylko żeby nim zarządzać, niż kiedy jakiś emitent czy seria obligacji stanowi 20% albo i 50% portfela, a może i więcej, wtedy ta elastyczność jest mniejsza. Ale wracając do pytania, gdzie szukać informacji, no to wydaje mi się, że no właśnie albo dom maklerski, albo GPW Catalyst, albo no też oczywiście fora internetowe, no, jakie źródło dla inwestora jest wiarygodne i odpowiada jego profilowi. Są inwestorzy, którzy wolą ten kanał informacyjny, są inwestorzy, którzy wolą ten, także no, jest w dobie internetu, wydaje się, że tutaj jest relatywnie dużo źródeł informacji.
Dużo możliwości. Jesteśmy na stronie głównej Catalyst, głównego rynku obligacji w Polsce. I tak patrzę właśnie tutaj na to, co dzieje się na stronie 22 luty 2019 roku, wcześniej jeszcze listopad 2018 roku. Widzimy debiut JHM Development SA tutaj 6 lipca 2018 roku. Wydaje mi się, że właśnie na stronie głównej Catalyst, czy giełda papierów wartościowych, powinna się chwalić ostatnimi debiutami. Czy zatem polski rynek obligacji jest, powiedzmy, rynkiem takim sztandarowym, jeżeli chodzi o emisję obligacji, jeżeli chodzi o wartość tych emisji, jeżeli chodzi o aktywność inwestorów na tym rynku? W porównaniu do, nie wiem, chociażby rynku niemieckiego, do rynku brytyjskiego czy amerykańskiego?
Generalnie to jakby rola rynku kapitałowego w tym rynku obligacji wynika od modelu bankowego, w tym sensie, czy mamy to bardziej taki model kontynentalny, czy też europejski, że właśnie więcej banki finansują działalność przedsiębiorstw, wtedy ta rola takiego rynku kapitałowego jest nieco mniejsza niż sektora bankowego z jednej strony, no to można powiedzieć, że w Polsce mamy ten system po części kontynentalny, a z drugiej strony jest tak zwany model angloamerykański, czyli coś właśnie jak w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten rynek kapitałowy i obligacyjny ma większe znaczenie niż rynek bankowy, no i też jest większa rola tych banków inwestycyjnych. Czyli odpowiadając bardziej wprost na pytanie, ten jakby wielkość rynku kapitałowego czy też rynku obligacyjnego w Polsce jest w porównaniu do PKB mniejsza niż w Stanach czy w Wielkiej Brytanii. Przy czym to też ulega zmianie w czasie, ale też na to wpływają niskie stopy procentowe. Jak nie są niskie stopy procentowe, no to części emitentom łatwiej jest pozyskać środki z banków niż w postaci emisji obligacji. A też, no też trzeba powiedzieć, że po wymagającym czy bardzo trudnym 2018 roku z powodu jednej spółki wierzytelnościowej, no to rynek trochę się zmroził czy schłodził i powoli wracają nowe emisje, one są obejmowane, także ta intensywność powoli wraca do, powiedzmy, może nie średnio, ale powiedzmy wyższego poziomu powiedzmy z 2017 roku. Ale plus jest taki, że wydaje się, że te marże się urealniły i inwestorzy mogą liczyć na na wyższe kupony niż powiedzmy w 2018 roku czy 2017 roku.
Powracam do strony głównej Catalyst. Widzimy tutaj najaktywniejsze papiery w trakcie dzisiejszej sesji. PKN, PZU, ponownie PKN. Kursy rzeczywiście w ujęciu procentowym 100,82%, wartość obrotu ponad 1 700 000. Ciekawić może zatem no, sam właściwie sam skrót poszczególnych obligacji. To nie są te skróty, do których się przyzwyczailiśmy, jeżeli chodzi o rynek akcji, gdzie no, po prostu mamy wprost nazwę danej spółki, ticker tej spółki, tak, i możemy kupować bądź sprzedawać. Tutaj widzę, że emitent, no, w tym przypadku AB, no, dostępne aż cztery emisje obligacji, jeżeli chodzi o samą spółkę AB. Chciałbym jednak spojrzeć chociażby na PKN, ten, który w tym momencie jest najaktywniejszy na Kataliście. PKO, PKN, Orlen. No tutaj mamy mnóstwo, aż 5 emisji. I no teraz pytanie, jak rozczytać te poszczególne kody? Czy to jest jakaś wiedza tajemna, czy tego można się nauczyć?
Wydaje mi się, że te, co do zasady, chociaż są wyjątki, oznaczenie jest trzyliterowe, czyli trzyliterowy skrót emitenta, czyli jak w tym przypadku PKN, i skrót miesiąca oraz roku zapadalności obligacji, czyli wtedy, kiedy inwestorzy otrzymają z powrotem, czy powinni otrzymać z powrotem zgodnie z warunkami emisji nominał obligacji. No i przykładowo PKN 0420, czyli kwiecień 2020 roku, to jest moment zapadalności tej serii. Później PKN 0622, czyli czerwiec 2022 roku. No i później PKN 0722, czyli lipiec.
Pierwsza cyfra to jest miesiąc w tym przypadku.
No pierwsze właśnie, dwie 07, cyfry.
Tak, pierwsze dwie cyfry to jest miesiąc, 0722. Lipiec roku 2022.
Tak, ostatnie dwie cyfry to jest oznaczenie roku. I akurat czasami się zdarzy wyjątek, ten pierwszy PK 10.06.22, no tak. To trzeba by sprawdzić w parametrach emisji, jeżeli może pan kliknąć, to no wtedy właśnie możemy wejść i zobaczyć szczegóły. No co ciekawe, no właśnie tu jest nominał 100 zł, bieżące oprocentowanie, informacje o emisji, data wykupu akurat jest czerwiec 2022, ale dlaczego jest tak inne oznaczenie, być może, no akurat teraz tutaj trzeba by sprawdzić.
Oprocentowanie zmienne?
Zmienne.
Obligacji zazwyczaj, no właśnie, no i teraz pytanie, od czego zależy, albo no, od czego zależy, to prawdopodobnie od wyboru samego emitenta. Natomiast czy warto inwestować w obligacje zmienne, czy obligacje o stałym oprocentowaniu, bo i takie istnieją, a może właśnie obligacje z dyskontem, gdzie tutaj kupujemy powiedzmy taniej o x procent samą obligację, na końcu w momencie wykupu dostajemy pełny nominał.
No. Z mojej perspektywy odpowiedź na tak postawione pytanie zależy od tego, czego oczekujemy od stóp procentowych. W tym sensie, że przykład, jeżeli stopa procentowa jest sobie, załóżmy, że na bieżącym poziomie, obligacja jest, no to jest zmiennokuponowa, czyli WIBOR plus marża, no i załóżmy, że ten WIBOR to jest, załóżmy, strzelam, 2%, no i załóżmy, że inflacja mocno wzrosła, Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe, no i załóżmy, że WIBOR wzrósł do 3%, 1 punkt procentowy, no to plus marża 2 punkty procentowe, no to mam 5%. kupon. No i wzrost stóp procentowych powoduje, że inwestor otrzymuje wyższy kupon. W przypadku, i ta obligacja też jest wyżej notowana, w tym sensie pewnie to nie byłoby już tam...
Jest po prostu bardziej atrakcyjna.
Proszę?
Jest po prostu bardziej atrakcyjna dla kupujących.
Dla kupujących, że wycena obligacji zmienia się wraz obligacji zmiennokuponowej wraz ze zmianą stóp procentowych, czyli zmianą WIBOR-u, czyli powiedzmy ze 102 do 103% ta cena mogłaby w uproszczeniu wzrosnąć. Dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli mamy obligację stałokuponową, załóżmy, że kupon wynosi 3% albo 2,5%. No i okej, jeżeli mamy ten sam przypadek, że WIBOR wzrasta, czyli Rada Polityki Pieniężnej na skutek wzrostu stóp, wzrostu inflacji podnosi stopy procentowe, to ta obligacja dalej wypłaca kupon 2,5%. No i teraz, czy te 2,5% jest tyle samo warte w środowisku, kiedy inflacja wynosi 2% i czy tyle samo warte, kiedy inflacja wynosi, powiedzmy, nie wiem, 4%. Pewnie mniej, czyli jeżeli te 2,5% jest mniej warte w środowisku, kiedy inflacja wynosi 4%, no to ta cena obligacji tej stałokuponowej powinna spaść. Czyli mówiąc po ludzku bardziej, zakładając, że stopy będą spadały, stopy procentowe, czy inflacja będzie spadała, to wtedy warto przeważyć się w albo mieć większy udział tych obligacji stałokuponowych. A jeżeli będziemy zakładali, że inflacja może wzrosnąć, no to pewnie w tych zmiennokuponowych warto mieć więcej. No i tu już wchodzimy trochę na wyższy poziom, w tym sensie też pewnie można by rozważyć jakby wrażliwość portfela na zmianę stóp, czy wrażliwość portfela obligacji właśnie na tą taką politykę monetarną banków centralnych. Przy czym zazwyczaj takie rozważania prowadzą fundusze inwestycyjne, być może niektórzy wybrani duzi inwestorzy, no ale żeby są dwa podejścia. Co zrobić, żeby być, że tak się wyrażę, nie wiem, 10-milionowym inwestorem? No to jedno podejście zacząć od 10 zł czy od 100 tysięcy, a jest drugie podejście zacząć od miliarda. Także tak, ale już bardziej na poważnie, wydaje mi się, żeby wejść na wyższy poziom, najpierw trzeba zacząć od niższego, tak żeby krok po kroku ta nasza wiedza ewoluowała i być może to wpływało na zmianę strategii i też zmianę stóp zwrotu, przy czym rynek się zmienia i też, też trzeba na bieżąco dostosować się do tego rynku, czy też dostosować strategię do rynku.
No właśnie, rynek się zmienia. Już jutro mamy posiedzenie monetarne Rezerwy Federalnej. No i tutaj prognozy są jednoznaczne. Będzie obniżka stóp procentowych w lipcu 2019 roku. Już abstrahuję, czy rzeczywiście będzie, czy nie będzie. Rynki wyceniają na 100% prawdopodobieństwo takiego ruchu ze strony Fed. No i teraz przykład taki bardzo realny. W realiach coraz niższych stóp procentowych w Ameryce powinniśmy raczej zdecydować się na obligacje o stałym procencie, o stałym oprocentowaniu.
W realiach, przy czym po
czy
części...
inaczej?
W grudniu, czy szczyty rentowności obligacji amerykańskich przypada mniej więcej październik, listopad, październik 2018. I od tamtego czasu można powiedzieć, że następował rajd, czy spadek z tych przysłowiowych 3-2% do rejonu 2%, czyli w jakimś stopniu rynek pod to grał, czyli kupował plotki w rejonie 3%, jeżeli chodzi o rentowność 10 latek, no i właśnie się zastanawiam, czy teraz nie będzie sprzedawał faktów. Zastanawiam się, ponieważ rynek od czasu do czasu zaskakuje. Co ciekawe, to Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ostatnio były takie sesje, że polskie dziesięciolatki miały niższą rentowność niż amerykańskie dziesięciolatki, czy tam powyżej 50% rentowności obligacji rządowych w Europie to ma rentowności ujemne. Także tak zastanawiam się, gdzie jest ten poziom ujemności, gdzie już warto powiedzieć dość. No, póki co to rynek szuka tego minimum. Także odpowiadając, ale nie wprost na Pana pytanie, wydaje mi się, że rynek bardzo mocno grał przez ostatnie miesiące na zmianę polityki monetarnej Fedu, czyli największego albo najistotniejszego banku centralnego świata, ponieważ ma wpływ na walutę rezerwową świata. I taki mocny ruch w kontekście krótkoterminowych inwestorów, którzy by pewnie kupowali obligacje na rynku wtórnym, to nie wiem, czy to jest dobry moment na kupno obligacji zmiennokuponowych, a czy stałokuponowych, no to zależy właśnie od percepcji czy założenia, czy taka polityka będzie się utrzymywała długo albo jak długo i czy akurat w tym horyzoncie chcemy inwestować właśnie w obligacje, załóżmy to stałokuponowe. To, co widzę, to właśnie też patrząc w ostatnich dniach, no to zauważalne osłabienie funta brytyjskiego w stosunku do dolara, to jest poziom bliski do około 2016 roku, ten dołek jest relatywnie blisko, ale to, co też tak sięgnąłem do historii 50-letniej, no to jeżeli by ten poziom 2016 roku był przełamany, to rośnie ryzyko do testu, no właśnie dołka z 1984 roku, maja, bodajże, jak dobrze pamiętam. Także to są no, ekstremalnie odległe, czy niskie poziomy. Słabe PMI z Niemiec, no to powoduje, że ten właśnie kapitał odpływa z Europy i płynie do Stanów, pewnie w dużym stopniu na rynek obligacyjny. Przy czym no, to już trwa od pewnego czasu. No i pytanie, czy to już nie jest po części jakieś sprzedawanie faktów. Tego nie wiem, przy czym ten ruch był co do skali znaczący i co do czasu 7-8 miesięcy to już taki w krótkim terminie wydaje się dość, czy tam średnim dość zaawansowany. Także póki co unikam jednoznacznej odpowiedzi, bo też chcę zobaczyć, jak rynek zareaguje, czy jak oceni decyzję Fedu, jaka ona by nie była. No i na ten moment raczej bym się wstrzymał z taką jednoznaczną oceną czy decyzją, a po środzie, czy pewnie po czwartku, pewnie będzie można coś więcej powiedzieć. I też to, co bym zaakcentował, no to będzie pierwsza obniżka od wielu, wielu lat i to też będzie zmiana polityki banku centralnego, co jest takim no, z punktu widzenia stopy procentowej i obligacji no, istotną decyzją. Aha. Także tutaj warto ją odnotować i warto się odpowiednio przygotować do swój portfel na tego typu decyzje.
Czyli inwestowanie w obligacje, no nie wydaje się być łatwe, bo bierzemy pod uwagę przede wszystkim no, sam papier, tak, samą obligację, kwestie rentowności, kwestie kuponu, terminu wygasania, ale również i chociażby politykę monetarną banków centralnych, co nie jest łatwym zadaniem.
To no właśnie kwestia od jak wysoko sobie poprzeczkę postawimy, czy jak zostanie nam postawiona wysoka poprzeczka. No bo w skrajnym przypadku klient mówi dzień dobry, do widzenia, czy dzień dobry, składa zlecenie na rynku pierwotnym albo na rynku wtórnym, klik wyznacza daną obligację, patrzy na jaki procent mu odpowiada ceny, czy jakieś kwotowanie, wciska Enter i już kupił. A z drugiej strony, jeżeli jest to portfel obligacji, kilkudziesięciu obligacji zdywersyfikowane i ktoś odpowiada jakby zarządzającym portfelem obligacyjnym, no to już są dużo bardziej poważniejsze decyzje i ta strategia ma dużo większe znaczenie. Także odpowiedź zależy, czy to jest łatwe, czy trudne od pytającego i też od oczekiwań klienta. Może być łatwiejsze i może być mniej ryzyk, jeżeli jest to bardziej przemyślane i zgodne z ustaloną strategią.
Zatem z pańskiego punktu widzenia, w jaki sposób, gdybym chciał zainwestować w obligacje, w jaki sposób warto to zrobić, biorąc pod uwagę gdzieś mój poziom wiedzy, moje doświadczenie, czy warto już w tym momencie udać się na rynek katalist, tam sesja będzie trwała jeszcze ponad 3 godziny, 3 godziny 15 minut dokładnie w tej chwili. Natomiast co w przypadku osoby, która ma gdzieś jakieś nadwyżki, chciałaby je zabezpieczyć przed inflacją, natomiast nie chce pokładać nadziei tylko i wyłącznie w lokacie bankowej, chciałaby zarobić być może nieco więcej na obligacjach korporacyjnych. Czy powinna to sama robić, czy powinna sama sobie wybrać daną obligację, czy raczej tutaj warto polegać na pomocy osoby bardziej doświadczonej, osoby wykwalifikowanej?
Są co najmniej 3 typy inwestorów, w tym sensie tacy, którzy mają odpowiednią wiedzę, umiejętności, czas i czasami potrzebują jakiejś porady, ale generalnie sami podejmują decyzje, także potrafią sami wybrać te obligacje i zbudować sobie portfel obligacji. Drugi typ inwestorów, powiedzmy skrajnych, którzy mają zgromadzone oszczędności, mają powiedzmy jakiś biznes czy firmę, który jest, na przykład teraz przynosi bardzo dobre wyniki, ale chcieliby powiedzmy zdywersyfikować czy zmniejszyć swoje ryzyko, utrzymać ten poziom zamożności, który zakumulowali do tej pory i wybierają, czy to właśnie fundusze, czy też właśnie w ramach doradztwa inwestycyjnego portfele, czy też propozycje przesyłane im. Ale załóżmy, że w uproszczeniu ci, którzy nie mają czasu i właśnie kupują fundusze inwestycyjne, przy czym mogą się zastanawiać, bo mogą powiedzieć, dobra, opłaty za zarządzanie są dla mnie istotne. Jest trzecia grupa klientów, którzy mają trochę wiedzy, mają trochę czasu, ale od czasu do czasu potrzebują takiego wsparcia, czy idei, czy pomysłu. Ci klienci coraz częściej korzystają z zyskującej popularności usługi właśnie doradztwa inwestycyjnego, w tym sensie, że co jakiś czas mogą otrzymać informację, że kup daną obligację po tej cenie, czy tam jest emisja obligacji, są propozycje nabycia i inwestor ocenia, czy to jest ta obligacja spełnia jego strategię, czy oczekiwania co do dla niego ważnych parametrów, i w ten sposób buduje swój portfel. Także przepraszam, że nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi do tego środka, ale odpowiedź zależy od inwestora, od jego preferencji, od momentu życia, od ilości czasu, wiedzy, także wydaje mi się, że odpowiadając najprościej, jeżeli ktoś nie zaczął, to niech zacznie, jeżeli ktoś zaczął, to gratuluję i trzymam kciuki za zdobywanie wiedzy i dobrą stopę zwrotu, bo generalnie dość często jak mam kontakt z klientami, to słyszę, dobrze, ale ja mam relatywnie mały kapitał, to może nie teraz. A z drugiej strony często ludzie czy kupują totolotka, czy kupują totolotka, czy podejmują takie decyzje, które zmniejszają ich majątek, a z drugiej strony ponoć, jak to mówią miliarderzy, najpierw zapłać sobie, a później zapłać innym. W tym sensie najpierw oszczędź, czy odłóż to, co masz, bo łatwiej odłożyć na początku miesiąca, kiedy jesteśmy w wypłacie, jeżeli mamy na początku miesiąca, i później już tą resztę przeznaczyć na, powiedzmy, wydatki bieżące, niż na końcu miesiąca zastanowić się, dobrze, to może bym coś odłożył. Czyli też tak z tej strony bym podszedł, że najpierw pomyśl o sobie, zapłać sobie i wybierz formę, która jest dla ciebie dogodna i wiarygodna wyboru obligacji i budowania tego portfela.
a ja ze swojej strony odsyłam na stronę internetową Noble Securities. Tam dostępna jest usługa również doradztwa inwestycyjnego, które z całą pewnością przysłuży się wszystkim tym, którzy, no cóż, w nieco mniejszym stopniu rozumieją rynki finansowe, którzy nie chcą wkraczać w ten świat finansów, którzy nie chcą właśnie poświęcać zbyt wiele czasu na naukę, na edukację i na wybór, ale również i zabezpieczenie portfela obligacji. O obligacjach rozmawiałem z Sobiesławem Kozłowskim, Noble Securities. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas Państwu. Dziękuję za uwagę, ale to jeszcze nie koniec dnia w Comparik 24 TV. Zapraszam na krótką przerwę, później kolejny program, więc już teraz sprawdźmy, co będzie po przerwie.